Mów do mnie wierszem.
Iwona Dębska, dobry wieczór. Witam też panią profesor Olgę Kubińską, literaturoznawczynię związaną z Uniwersytetem Gdańskim, tłumaczkę, poetkę. Dobry wieczór, pani profesor.
Dobry wieczór pani i dobry wieczór państwu.
Skoro mamy mówić do państwa wierszem, to ja bym chciała dzisiaj zacząć takim małym fragmentem. Był raz niegrzeczny chłopiec. Niegrzeczny chłopiec był. Nudziło mu się w domu, więc w świat chciał biec, co sił. Okropnie niedorzeczny, pisaniem wierszy żył. Oczywiście pani profesor wie, kto jest bohaterem naszego dzisiejszego spotkania, ale gdyby nic pani nie wiedziała na temat autora, to w jakiej epoce umieściłaby pani ten fragmencik?
Ja wiem, więc nie będę udawać, że nie kojarzę. Natomiast wydaje mi się, że to jest tak przepiękna ballada, że można by go umieścić, ten wiersz, tę balladę można by umieścić w wielu epokach.
No więc właśnie, ona jest bardzo uniwersalna. Można by powiedzieć, że napisał go ktoś współcześnie na przykład.
Tak, ale też zawdzięczamy ten fakt tłumaczce Zofii Kierszys, która właśnie tak nowocześnie przełożyła ten wiersz, chociaż samo tłumaczenie ma już dobre kilkadziesiąt lat, prawda? Bo się ukazało w tej złotej, celofanowej serii poetów. A ja zakończę może, zakończę ten czterowiersz, tę piosenkę, bo to tak przełożono, piosenka o mnie. Tak dziwił się i dziwił, gdy stwierdził już to sam. Tak dziwił się i dziwił, że stał jak wryty tam. I to jest przekład Zofii Kierszys. Wiersza z 1818 roku.
To już zdradzamy, do jakiej epoki się przenosimy, a przenosimy się do angielskiego romantyzmu. Bohaterem naszego dzisiejszego spotkania jest John Keats, poeta romantyczny, poeta angielski, poeta, który niedoceniany był za życia, poeta, który umarł bardzo młodo, bo mając zaledwie 25 lat, a napisał bardzo dużo, jak na taki krótki okres życia.
Tak, John Keats był niedoceniany, ale też był doceniany, ponieważ niedoceniany był przez, nie był specjalnie znany za życia, ale był doceniany przez swoich przyjaciół poetów. I to jest bardzo ważne, ponieważ był niezwykle wspierany przez kolegów. Łącznie z tym, że jego przyjaciel Shelley potrafił mu sfinansować reklamę, czy sfinansować, a wcześniej go krytykował. Prawda? Za ten jego wcześniejszy, kiedy Keats jeszcze poszukiwał swojego głosu, to potrafił być jego krytykiem, ale była to krytyka taka twórcza. Jak już John Keats ten swój głos w ostatnich latach życia znalazł, wypracował swój styl, przestał się odwracać, zaczął szukać nowego języka. O tym jest przecież każda nowa epoka, o takim szukaniu nowego języka, o przekraczaniu granic. To Shelley go też wspierał, prawda? Nie był tylko zresztą przez samego Shelleya wspierany. Wspierany był też przez swojego niezwykle wiernego przyjaciela takiego drucha do końca życia, czyli malarza Severna, któremu towarzyszył w tych ostatnich miesiącach życia dosłownie.
Prawda? Przy tym umieraniu, tak?
Przy tym umieraniu, tak. John Keats krótko żył, prawda? Zmarł w 1821 roku. Najkrócej żył z poetów romantycznych angielskich, prawda?
Przypomnę, 25 lat, tak jak już powiedziałyśmy na początku. Tak. A co ciekawe, John Keats miał taki pomysł na początku swojej kariery, żeby zostać chirurgiem, lekarzem.
Nie wiem, czy to był jego pomysł, czy też potrzeba chwili, ponieważ on został najpierw osierocony przez swojego ojca, później osierocony przez matkę, która zmarła też na gruźlicę. Cała ta rodzina umiera na gruźlicę płuc. Natomiast jego rodzina przykładała ogromną wagę do wykształcenia, tylko nie stać ich było na te super prywatne szkoły typu Harrow czy tam Eton, więc wysłali go na jego szczęście do Enfield, bo tam się rozpoczęła jego wielka miłość do literatury i dobre wykształcenie klasyczne. Zaprzyjaźnił się z synem dyrektora szkoły. I to też chyba było dla niego bardzo znaczące. Natomiast faktycznie miał już tytuł i pracował jak w aptece. Potem miał skończyć studia medyczne, miał dobre przygotowanie medyczne, ale literatura zwyciężyła. Natomiast myślę, że to wykształcenie medyczne to była taka potrzeba, żeby się móc z czegoś utrzymać. Bo on nie pochodził też z takiej najbiedniejszej rodziny, prawda? Tam rodzina miała stały dochód. Jego dziadek od strony mamy prowadził karczmę, taki właściwie stagecoach, czyli coś, co było bardzo popularne, czyli nie tylko tawernę, ale również miał stajnię i tam dyliżanse zmieniały konie w podróży, więc to było dochodowe zajęcie.
Czy John Keats był, jest takim flagowym przedstawicielem romantyzmu angielskiego, czy romantyzmu światowego? Czy są jakieś elementy charakterystyczne, zdaniem pani profesor, dla jego twórczości?
On jest w tej chwili przez krytyków uznawany za najwybitniejszego poetę romantycznego angielskiego. Mnie się wydaje, że trudno byłoby usunąć tych pozostałych, prawda? Trudno byłoby skreślić Byrona, który przez lata był uznawany za takiego najbardziej charakterystycznego poeta, a poza tym też najbardziej zbuntowanego, bo jednak romantyzm nam się wydaje, że to było tylko takie tylko albo aż związanie się z literaturą, ale tam oni byli buntownikami, to byli rebelianci. I Byron był najbardziej takim buntownikiem, rebeliantem, ale też Shelley świetnie pisał. Ja po latach takiej jednak wstępnej niechęci do Wordsworth'a też go polubiłam i zaczęłam bardzo cenić, więc trudno jest nam to powiedzieć, prawda? Natomiast Keats wywarł wpływ na prerafaelitów. Prawda? Był, teraz nam się może wydawać, zwłaszcza w tych tłumaczeniach, które nie modernizują języka. W tych tłumaczeniach on nam, czy w oryginale, on nam się może wydawać takim klasycystą, prawda? Te jego ody do melancholii, oda do greckiej
do
urny,
samotności,
do indolencji. Więc już sam wybór gatunku może być uznawany za taki bardzo tradycyjny, taki właśnie trochę syndrom żony Lota, żeby popatrzeć wstecz, żeby trzymać się tradycji. Ale w tych wierszach, właśnie choćby w tej piosence o mnie, którą ja absolutnie uwielbiam, ale właśnie dzięki temu tłumaczeniu, czy bardzo też lubię tłumaczenia Sity, które tak spolszczają pięknie, to wydaje mi się, że on jest nadal współczesny. Chociaż ze względu na to świadomość, bo on bardzo świadomie umierał. On widział, jak umierała jego matka, wcześniej pielęgnował młodszego brata na Hampstead, jak się przenieśli w Londynie. Więc jak już pogłębiła się ta jego choroba, jak już były takie wyraźne symptomy, on nie miał najmniejszych złudzeń, jak się to skończy. Mimo że przeniósł się do Włoch, do Rzymu, ze względu na klimat, miał tam przetrwać, no ale ta podróż mu tylko przyspieszyła śmierć. Więc ja lubię, że skończę, że lubię te jego wiersze, właśnie te świadome odchodzenia. Świadome odchodzenia, świadome własnej przemijalności, świadome ulotności tego życia. W jego wypadku było to bardzo ulotne.
Mówiłyśmy o odach, to ja bym chciała fragmencik ody, która pewnie też się wiąże z tym ostatnim okresem. 1816 rok została wtedy napisana w przekładzie Jana Kasprowicza. To też trzeba mieć na uwadze, bo to już pewnie współcześnie byłoby zupełnie inne tłumaczenie. To jest do samotności. O samotności. Chcąc z tobą wieść życie, nie w miejskich gmachów pomieszane mury, jeno by śledzić władanie natury, szedłbym na górskim wypoczywać szczycie. Tu stąd patrzyłbym na kwietne pokrycie dolin, na strumień tryskający z góry falą kryształów i jak jeleń bury wypędzę pszczołę z naparstnic w tym bycie. Taki fragmencik.
No właśnie. I tak jak słusznie pani redaktor zauważyła, tłumaczenie Jana Kasprowicza ze wszystkimi wyznacznikami tego stylu, prawda? Tego stylu, tego języka troszeczkę archaicznego, co nie zmienia faktu, że jesteśmy bardzo wdzięczni Kasprowiczowi, że tak pracowicie tłumaczył z kilku języków, prawda? Ja uważam, że on jest trochę jakby niesłusznie zapomniany jako tłumacz Kasprowicz. Natomiast ja bym chciała zaproponować takie dwie ścieżki. Ja bym chciała zaproponować ścieżkę, że ja bym doczytała jeszcze ten wiersz o strachu przed śmiercią, ale też chciałabym państwa zachęcić do zaprzyjaźnienia się z Keatsem lub głębszego poznania Keatsa również przez te miejsca, które były z nim związane, bo to wydaje mi się bardzo jest znaczące i symboliczne. Zacznę od tego wiersza. Kiedy dręczą mnie lęki, że istnieć przestanę. Kiedy dręczą mnie lęki, że istnieć przestanę, nim pióro zbierze plony, co w mózgu się wichrzą, nim staną ziarnem liter po brzegi napchane, sterty książek, podobne ociężałym spichrzą. Gdy widzę, jak twarz nocy zdobną w gwiazd diamenty, obłok, ten znak rozkoszy niebian lotnie zaćmi i myślę, że nie skończę tu na ziemi wszczętej pogoni za cieniami tych obłoków braćmi. I gdy przeczuwam ważka, co żyje godzinę, że i twój widok zgon mi na zawsze odbierze, że nigdy całym sobą już się nie rozpłynę w magii miłości. Wtedy na świata wybrzeże wychodzę i w zadumie sam spoglądam w tonie, aż głąb nicości i sławę i miłość pochłonie. To jest istota romantycznej poezji. Miłość, przemijanie, tajemnica i bardzo tradycyjna forma.
To prawda. Prawda. Zresztą Keats też bardzo mocno związany był z naturą.
Tak. Dla Keatsa, dla romantyków to natura, przecież to malarstwo romantyczne też nam to pokazuje, prawda? Że jedni ruszali do Włoch, inni ruszali w Alpy, a była potrzeba, czy do Grecji, prawda? Była potrzeba zanurzenia się w naturze. To jest, pamiętajmy, epoka romantyzmu, to już są bardzo szeroko zakrojone plany podróżnicze Brytyjczyków, zwłaszcza klasy wyższej, arystokratów, ale nie tylko, do całej Europy Zachodniej, prawda? Do całej Europy Zachodniej. I stosunek do natury tutaj już jest taki bardzo nowoczesny. To poczucie takie, no, dalej antropocentryczne, prawda? Bo dalej tutaj jest strasznie ważny człowiek, kultura i ta ciągłość kulturowa. To u wszystkich poetów było, prawda? Ta ciągłość kulturowa. Ale jednocześnie to zanurzenie w naturze, chociaż u Keatsa, który bardzo często się odnosił, prawda, czy do Szekspira, czy do Homera, to gdybyśmy szli tym tropem, to natura u Szekspira też była obecna, prawda? Więc ta ciągłość jest zachowana. Natomiast dla niego natura była czymś bardzo ważnym, ale w tym wierszu akurat ta natura tu jest metaforą, prawda, odejścia. Ale proszę zauważyć, że to jest też tak potem pięknie Mickiewicz ciągnął w swoich wierszach, że my tu mamy, i zresztą w Siadach też, że my tu mamy magię miłości, prawda? Że nie zdążę wykochać.
Skoro mówimy o kochaniu, czy wiemy coś na temat życia romantycznego, miłosnego Keatsa? Wiemy, że była Fanny.
Była Fanny i właśnie gdyby ktoś w Londynie miał wolne popołudnie, to naprawdę warto jest pojechać do Hampstead, do Primrose Hill i tam zobaczyć dom, w którym Keats też mieszkał. Tam jest lok Fanny, jego narzeczonej, a w niskim parterze, czy na niskim parterze jest też stół, przy którym jedli w takiej skromnej jadalni. Więc to nie jest człowiek, który nie zaznał miłości, chociaż nie miał takiego bogatego życia jak skandalista Byron, którego reputacja w XIX wieku, bardzo takie libertyńskie życie przyćmiłaby każdego innego poetę romantycznego. Więc mamy tego Keatsa, który był zakochany, znał miłość, ale znał też przyjaźń, prawda? I bardzo mocno to dla niego znaczyło. I to nie narzeczona, tylko przyjaciel. Zresztą byłoby to niemożliwe, żeby bez ślubu mogli wtedy w XIX wieku otwarcie funkcjonować, więc to przyjaciel towarzyszył mu w tych ostatnich miesiącach.
Czy jakieś wiersze, jakieś sonety do Fanny się zachowały?
Nie, nie znam żadnego. Natomiast mamy te odwołania, do jego odwołania, do miłości. Wiemy, że to, był poważny związek, prawda? I przy tym jeszcze, proszę pamiętać, nie należy mylić Fanny narzeczonej z Fanny siostry. Zachowało się bardzo dużo jego listów do siostry, Fanny drugiej, która nie wypełniła jego polecenia, bo on kazał jej te listy spalić, a ona na szczęście była nieposłuszna, bo uznała, że to są jej listy, to jest miłość jej życia i ona te listy zachowała. Więc można je było później wydać, prawda? I możemy się dzielić.
Czy późniejsi poeci korzystali jakoś z dorobku Keatsa? Czy on był obecny w literaturze,
tak,
choćby współczesnej?
Tak, ale przede wszystkim właśnie to zainteresowanie po śmierci jego twórczością to chyba głównie zawdzięczamy francuskim wydawcom, którzy w Ameryce były to też bestseller, więc on jakby to dzięki Francuzom i Amerykanom dotarł do Anglii i być może wyprzedzał swój czas, prawda? Być może wyprzedzał swój czas, bo taka jest też rola literatury i sztuki, żeby być drogowskazem, być taką latarnią, wskazywać światło. I poprzez tę podróż, tak, trafił na swój czas wtedy właśnie, kiedy prerafaelici zaczęli tworzyć i wtedy w malarstwie mamy takie późnoromantyczne obrazy, te odwołania do Szekspira, tonącej Ofelii, śmierci, przemijania, tajemniczości i wtedy Keats okazuje się być takim źródłem. Może też ta legenda tej jego wczesnej śmierci, prawda, że to też mogło zadziałać, ale on się okazał wtedy takim źródłem inspiracji.
Czy może na zakończenie, pani profesor, jeszcze jakiś fragmencik wybrany przez panią?
I tu mam taki problem. Może to, mój ulubiony, ale to ze względu na moje wykształcenie i pasję. Zasiadając do ponownej lektury Króla Lira. Odłóż romantyczności złotostrunną lutnię. Strojna syreno, pani odległej krainy, przestań kusić melodią, choć na ten jedyny zimowy dzień. Okładka foliału niech utnie pieśń. Adieu. bo znowu muszę przez zażartą kłótnię wiecznej zguby i sercem obdarzonej gliny wypalać szlak. Pokornie piąć się na wyżyny, gdzie gorzko-słodki owoc Szekspira okrutnie i zbawiennie mnie wabi. Chmury nad Albionem, z których wieczny swój temat czerpał ten mistrz mowy. Sprawcie, abym nie błąkał się w bezpłodnie śnionym marzeniu, gdy odejdę w cień starej Dąbrowy. Skrzydła mi raczej dajcie, by mógł, gdy mnie spali płomień, jak nowy Feniks, zniknąć w niebie z dali.
John Keats, o tym romantycznym angielskim poecie rozmawiałam dzisiaj z profesor Olgą Kubińską, literaturoznawczynią z Uniwersytetu Gdańskiego, tłumaczką i poetką. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję Państwu, bardzo dziękuję Pani redaktor i przypominam, że trzeba zwiedzić Dom Keatsa w Rzymie i Dom Keatsa w Londynie, w Hampstead Heath.
Proszę sobie wpisać na mapę podróży. Julia Baranowska nam program zrealizowała. Dobrej nocy życzymy. Iwona Dębska, do usłyszenia.
Mów do mnie wierszem.